prawdopodobnie każdy z nas, słuchając tego wiersza przygotowanego przez Gosię, zauważył w nim co innego. Ja zauważyłem, że kiedy autor tego wiersza pisze te słowa: postaraj się, aby mieć dobry rok, następnymi słowami, jakie się pojawiają, to są słowa: daj. Postaraj się mieć dobry rok, daj coś. Często, kiedy oczekujemy dobrego roku, oczekujemy, że coś się dobrego wydarzy. Natomiast tak wiele zależy od tego, co my dajemy wokół siebie i to, tak jak ten wiersz mówił, naszym najbliższym. Naszym najbliższym, naszym dzieciom, naszym żonom, naszym mężom, naszym współbraciom. A wierzę, że jeżeli tak wejdziemy w nowy rok, może być to dobry rok dla nas wszystkich, kiedy zaczniemy rozdawać wokół siebie dobre rzeczy. Myślę, że wielu z nas prawdopodobnie kojarzy nazwę wyspy Pitcairn z pewnymi szczególnymi wydarzeniami w misji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Wyspa Pitcairn, która jest małą wysepką na południowym Pacyfiku, jest wyspą, która w pewnym okresie całkiem wczesnym historii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego stała się misyjnym projektem. Była grupa ludzi, która specjalnie dążyła w tym kierunku, aby na tą wyspę zanieść poselstwo adwentowe. I tak się stało, jest tam dzisiaj znaczna obecność Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Ale ta wyspa została zasiedlona w szczególny sposób. Została zasiedlona przez buntowników brytyjskiego statku Bounty, którzy to buntownicy, załoga tego statku, wysadziła na pełnym morzu na łodziach ratunkowych oficera, głównego kapitana, kapitana Blighta, wraz z paroma innymi oficerami. Zostawiła ich z zapasami żywności na pastwę losu, natomiast sami popłynęli na właśnie znaną sobie wyspę Pitcairn, wiedząc, że królowa brytyjska, że korona i cały zarząd marynarki jego królewskiej mości będzie ich poszukiwał. I tak się złożyło, że ci ludzie, którzy wylądowali na tej wyspie, zabrali ze statku wszystko, co było im potrzebne, spalili statek, żeby zatrzeć za sobą wszystkie ślady. Po pewnym czasie, po latach, które im upływały, gdzie nie można było w czasie, kiedy nie można było wytrzymać już swojego sąsiada, wyjechać do innego miasta, bo wyspa była mała, praktycznie niemalże wyrżnęli się co do nogi. I historię tej wyspy zmieniła Biblia kapitana Blighta. Biblia kapitana Blighta, która wraz z innymi sprzętami, które były na statku, została zabrana przed jego spaleniem. I w pewnym momencie, w najciemniejszym okresie historii tych mieszkańców wyspy Pitcairn, ktoś sięgnął po Biblię kapitana Blighta. I ci potomkowie już zbuntowanych marynarzy brytyjskiego statku zaczęli czytać tę Biblię i Słowo Boże zaczęło wykonywać w ich życiu swoją pracę. Kiedy misjonarze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dotarli na tą wyspę, byli zaskoczeni, że ludzie, którzy na niej mieszkali, znali wiele biblijnych prawd. Biblia kapitana Blighta ocaliła dosłownie mieszkańców wyspy Pitcairn. Tydzień temu, kiedy kończyliśmy stary rok, zachęcałem nas do różnych dobrych postanowień noworocznych i jednym z nich było to, żebyśmy zaczęli studiować Biblię. Żebyśmy zaczęli studiować Biblię osobiście. Żebyśmy zaczęli studiować Biblię jako rodziny. Pytanie, co stanie się w naszym życiu, kiedy zaczniemy studiować Biblię? Gdybym zadał wam pytanie, dobrze, zaczniemy studiować Biblię w nowym roku. Co zmieni się w naszym życiu? Siostra Asia mówi, zmieni się bardzo dużo. Mamy jakieś inne propozycje, odpowiedzi? Co zmieni się w naszym życiu, kiedy zaczniemy studiować Biblię, kiedy zaczniemy ją czytać? Zaczniemy inaczej patrzeć na otaczający nas świat. Jakieś jeszcze inne propozycje? Zaczniemy poznawać lepiej Pana Boga, który się w Piśmie Świętym objawił. W naszych rodzinach zacznie się coś zmieniać. Coś jeszcze? Zaczniemy rozpoznawać zło wokół nas. Zostanie ono inaczej zdefiniowane, zdefiniowane z Bożej perspektywy. Co jeszcze zacznie się dziać w naszym życiu? Zobaczymy siebie tak jak w lustrze. Pismo Święte obdarzy nas. Co jeszcze? Tak jak ta pieśń mówiła, inaczej będziemy znosić niepowodzenia, z którymi na pewno w życiu się spotkamy. Co jeszcze? Zacznie wzrastać miłość. I to nie ta miłość och i ach, prawda, ale miłość agape, która jest często znoszeniem siebie nawzajem, pełnym poświęcenia. Co jeszcze zacznie dziać się w naszym życiu? Proszę? Będziemy mieli mniej czasu na głupoty, na złe rzeczy, prawda? Kiedy część tego czasu wykorzystamy na dobre. Mniej czasu na grzeszenie. Co byście powiedzieli na taką przekorną odpowiedź, że nic się nie zmieni? Co, że niektórzy kiwają od razu głowami. Jak to możliwe, żebyśmy czytali Pismo Święte i żeby nic się nie zmieniło? Chciałbym dzisiaj razem z wami odnieść się do paru tekstów Pisma Świętego, które mówią o tym, co może zmienić się w naszym życiu, jeżeli sięgniemy po tę księgę. Księgę, która jestem przekonany, jest listem Boga do nas. Listem, który został napisany ludzkimi rękami, ale przekazuje Bożą myśl, Boże życzenia, Boży światopogląd, który może kształtować nasz światopogląd. I chciałbym naszą wędrówkę po tych tekstach, różnych tekstach, które mówią o tym, co ewentualnie może dziać się w życiu człowieka, który sięga po Słowo Boże, rozpocząć właśnie od tekstów, które mówią, że wiecie, czasami możemy czytać Pismo Święte i absolutnie nic się w naszym życiu nie zmieni. Jeżeli miniemy coś, co jest w tym Piśmie bardzo ważne. Otwórzmy Ewangelię według Jana, rozdział 5 i tam wiersz 39. Ewangelia według Jana, rozdział 5, wiersz 39. Tło tego tekstu mówi nam, że Pan Jezus jest w Izraelu, jest wśród ludzi, którzy są wierzącymi ludźmi, jest wśród ludzi, którzy znają i badają treść Pisma Świętego, a jednak przy całym swoim wysiłku, żeby poznać treść Pisma Świętego, coś przeoczyli. Coś przeoczyli. 5 rozdział, wiersz 39 mówi tak. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. A one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Pan Jezus mówi do ludzi, którzy spędzali prawdopodobnie sporo czasu na czytaniu, na studiowaniu Pisma Świętego. I mówi, wiecie co? Wiecie wiele na temat tego, co mówi Pismo Święte. Ale zdaje się, że przeoczyliście najważniejszy moment. Czytacie Pisma, bo wam się wydaje, że sama znajomość Pism jest czymś, co prowadzi was do życia wiecznego, co da wam życie wieczne. Ale wiecie co? Mówi Pan Jezus. Pisma składają świadectwa o mnie. Wy nie chcecie przyjść do mnie, żeby mieć żywot wieczny. Jeżeli poświęcimy w tym roku czas na czytanie Pisma Świętego, ale przeoczymy w treści Pisma Świętego Jezusa Chrystusa, przeoczyliśmy najważniejszy motyw przewodni. Kiedy Pan Jezus spotkał się z tymi dwoma uczniami idącymi do Emaus, w pewnym momencie, kiedy chciał otworzyć ich oczy, zaczął cytować teksty Słowa Bożego od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, poprzez wszystkie pisma i na co zwracał ich uwagę, cytując te pisma. na to, co w tych pismach było napisane o kim? O nim. I dopiero kiedy to im powiedział, to tak jakby łuski spadły z ich oczu i oni później mówią, ale czy nasze serce nie pałało, kiedy do nas mówił? Ludzie sięgają po Pismo Święte, żeby znaleźć w nim różnego rodzaju ciekawostki. Ludzie sięgają po Pismo Święte, żeby znaleźć w nim różnego rodzaju sensacje. Ale Pismo Święte przede wszystkim jest księgą, w którym objawia się Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, Zbawiciel człowieka. Jeżeli będziemy sięgali w tym roku po Pismo Święte, prośmy o to, aby Pan otworzył nasze oczy, żebyśmy zobaczyli w tym Piśmie tego, kto się w tym Piśmie objawił. Żebyśmy przyszli poprzez to studium Pisma do tego, w którym możemy mieć życie. Ponieważ Pismo bez Ducha Świętego, bez obecności Syna Bożego może być tylko i wyłącznie martwą księgą, w której pomiędzy dwiema okładkami na papierowych stronicach napisanych takim samym atramentem jak w każdej innej książce znajdują się historie, które mogą być dla nas zupełnie puste. Jeżeli nie otworzymy naszego serca, nie otworzymy naszego serca i umysłu na działanie Ducha Świętego, nie zobaczymy Jezusa w lekturze Pisma Świętego, ten czas może być najzupełniej czasem straconym. Ale są inne rzeczy, które staną się w naszym życiu, kiedy będziemy studiować Pismo Święte. Czy wiecie, że Pismo Święte może wpłynąć na nasze uzębienie? Czy myśleliście kiedyś o Piśmie Świętym pod kątem stanu naszego uzębienia? Kiedy będziemy czytali Pismo Święte, zaczną rosnąć nam zęby. Zaczną rosnąć nam duchowe zęby. Otwórzmy list apostoła Pawła do Hebrajczyków i tam rozdział 5. List apostoła Pawła do Hebrajczyków, rozdział 5, jest to 1301 stronica. Autor listu do Hebrajczyków od wiersza 11 pisze tak. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż potrzeba wam mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Autor tych tekstów mówi, że jeżeli będziemy się w naszym duchowym życiu karmili cały czas mlekiem, to nasze władze poznawcze nie będą wyćwiczone do tego, żebyśmy za jaki pokarm się wzięli? Za stały pokarm. Kiedy dziecko zaczyna interesować się stałym pokarmem? Kiedy zaczynają wyrastać mu zęby. Słowo Boże mówi, że jeżeli nie będziemy stawiać wyzwania do naszego duchowego życia, dla naszego duchowego intelektu również, to będziemy dziećmi, które cały czas będą oczekiwały na karmienie mlekiem z butelki. Wczoraj na spotkaniu z Danielem, u Daniela mieliśmy ciekawą dyskusję z grupą osób, które tam przyszły właśnie na temat tego, co ludzi ewentualnie może interesować ze Słowa Bożego. I zauważyliśmy, że ludzie, którzy są na tym spotkaniu, są na bardzo różnym duchowym poziomie. Jedni z chęcią wbiliby swoje zęby w jakiś twardszy duchowy pokarm, inni oczekują na mleko. Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, który jako młody człowiek został wyznaczony na jednego ze starszych w Kościele, napisał mu radę dotyczącą jego duchowego rozwoju. Jest to drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział 2 i tam wiersz 15. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, wiersz 15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Apostoł Paweł mówi, że należyty wykład słowa prawdy wymaga czasami pewnego wysiłku, tego, abyśmy poświęcili czas, abyśmy być może po raz drugi przeczytali pewne rzeczy. Co jeszcze możemy otrzymać oprócz zębów, kiedy zaczniemy studiować Pismo Święte? Popatrzmy w tej samej księdze drugiego listu do Tymoteusza w rozdziale trzecim, wiersze od 15. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Jedno jest pewne, że kiedy Pan Bóg chce, żebyśmy poświęcili czas na studiowanie Jego Słowa, chce, abyśmy w naszym duchowym życiu przeszli z jednego punktu do drugiego. Żebyśmy nie byli tymi, którzy są cały czas w tym samym miejscu swojego duchowego życia, ale żebyśmy udali się trochę dalej. Ale są rzeczy, które mogą nam przeszkodzić w tym duchowym rozwoju. Jedna, tak jak powiedzieliśmy, niezauważenie głównego motywu, niezauważenie Jezusa Chrystusa, o którym poselstwo przewija się przez całe Pismo Święte. Ale drugi powód, kiedy to, co Pan Bóg zamierzył, może nie zrealizować się w naszym życiu, to czytanie Pisma Świętego z własną agendą. Wiecie, możemy czytać Pismo Święte po to, żeby znaleźć tam coś przeciwko naszym braciom. Możemy znaleźć Pismo Święte, czytać Pismo Święte jedynie po to, żeby zobaczyć, w czym upadają inni chrześcijanie z innych kościołów. Apostoł Piotr powiedział i zachęca nas do tego, żebyśmy byli zawsze gotowi i potrafili wytłumaczyć, dlaczego wierzymy tak, a nie inaczej. Ale wiecie, jest to niebezpieczeństwem, jeżeli czytalibyśmy Pismo Święte tylko z tym zamiarem. Jeżeli czytamy Pismo Święte tylko z tym zamiarem, aby zobaczyć, w czym inne kościoły nauczają niezgodnie z Pismem Świętym, możemy przeoczyć poselstwo, które Pan Bóg ma do nas osobiście. Do mnie osobiście. Mamy taki przykład w Piśmie Świętym. Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 9, gdzie pewne poselstwo skierowane przez Jezusa Chrystusa zupełnie nie trafiło do umysłu Jego uczniów, dlatego że Jego uczniowie mieli własną agendę. Kiedy otwieramy Pismo Święte, otwierajmy je z modlitwą o to, żeby Pan Bóg otworzył nasze duchowe oczy na to, co chce nam powiedzieć. 9 rozdział Ewangelii według Marka od wiersza 30. I wyszedł stamtąd, przechodził przez Galileję, a nie chciał, aby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go. Ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tego słowa i bali się go zapytać. To jest ciekawe, że Jezus Chrystus w drodze do Jerozolimy trzykrotnie poinformował swoich uczniów, co się stanie w Jerozolimie. A oni już po Jego zmartwychwstaniu, ci, którzy nie wiedzieli, wyrażają to zrezygnowanie. A myśmy myśleli, że On odbuduje królestwo. Pan Jezus 3 razy swoim uczniom powiedział: idziemy do Jerozolimy, Syn Człowieczy będzie pojmany, wydany w ręce pogan, zabity, ale 3. dnia zmartwychwstanie. Marek, tak samo jak Łukasz, mówi: oni nie rozumieli tego słowa. O czym on mówi? Ale ewangelista Marek podaje nam również powód, który zapisał również Łukasz, dla którego to uczniowie nie rozumieli słów Jezusa Chrystusa. Nie rozumieli słów Jezusa, dlatego że w czasie, kiedy On mówił, oni mieli swoją agendę. Nie byli otwarci na to, co mówi, ponieważ mieli swoją agendę. Wiersz 33 mówi: i przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu zapytał ich, o czym to rozmawialiście w drodze? A oni milczeli. Dlaczego? Bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Nie wnośmy do studium Pisma Świętego naszych ambicji. Nie wnośmy do studium Pisma Świętego naszego mniemania o innych ludziach. Nie wnośmy do studium Pisma Świętego naszego mniemania o tym, kim my jesteśmy. Ale studiując Słowo Boże, zadajmy pytanie: Panie Boże, pokaż mi przez to studium, jak Ty mnie widzisz. Jakim ja jestem nie w moich oczach, ale w Twoich oczach. Jak moi bliźni wyglądają nie w moich oczach, ale w Twoich oczach. Coś się stanie, kiedy będziemy studiowali Pismo Święte, kiedy otworzymy nasze serca. W liście do Efezjan apostoł Paweł napisał takie słowa. List apostoła Pawła do Efezjan i tam rozdział 3. Jest to strona 1263. Apostoł Paweł mówi tak: dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad wszystko, co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. O co się modlić, kiedy sięgamy po lekturę Pisma Świętego? Módlmy się o to, żeby Pan Bóg pokazał nam to, co chce nas pokazać. Módlmy się o to, żeby Pan Bóg wypełnił nas. Przyjdźmy do lektury Pisma Świętego gotowi, żeby Pan Bóg wypełnił nas przez Ducha Świętego swoją treścią. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 2 rozdziale mówi o duchowym doświadczeniu tych, którzy oglądają jak w zwierciadle chwałę Pana. Apostoł Paweł wcześniej mówi o doświadczeniu Mojżesza, który po spotkaniu na górze z Bogiem musiał zakrywać swoją twarz przed Izraelitami, ponieważ jego oblicze promieniowało na skutek tego, że był w kontakcie z Bogiem. I apostoł Paweł mówi: my oglądamy chwałę Pana jak w zwierciadle. I wielu komentatorów, odnosząc się do tego tekstu, mówi, że apostoł Paweł prawdopodobnie miał na myśli odbicie Boga w objawieniu Pisma Świętego. Najdoskonalszym objawieniem Boga, tak jak studiowaliśmy w tej lekcji, była nie przyroda, nie Pismo Święte, ale Jezus Chrystus. Kiedy Jezus Chrystus był na tej ziemi i przyszedł do Niego Filip, powiedział: Panie, ukaż nam Ojca. Pan Jezus powiedział: Filipie, ja jestem z wami dosyć długo. Dlaczego pytasz mnie, ukaż nam Ojca? Kto widzi mnie, widzi Ojca mojego. I widzieliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca. Ale kiedy sięgamy po to, nawet niedoskonałe, bo noszące znamiona ludzkiego również Słowo Boże. Słowo Boże, choć natchnione przez Boga, nosi znamiona ludzkich słabości. Jan, zainspirowany przez Ducha Świętego, pisał zgodnie z tym, jak Duch go prowadził, ale złożył w swojej Ewangelii cząstkę swojej osobowości. Marek, natchniony przez Ducha Świętego, napisał tak, jak prowadził go Duch, zostawiając cząstkę swojej ludzkiej osobowości. Apostoł Paweł, pisząc z natchnienia listy Boże, pisze cząstkę ludzkiej osobowości i również w jednym ze swoich listów wyraża to, że w tym przekazie jest słabość, ponieważ są rzeczy, które chciałby przekazać, ale jego możliwości przekazu są zbyt ograniczone, żeby przekazał to, co doświadczył. Ale nawet kiedy patrzymy na chwałę Pana, jak w zwierciadle, Słowo Boże mówi nam w wierszu 18, 3 rozdziału 2 listu do Koryntian, że my tedy wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, to nie jest pełna chwała Boża. Mojżesz objawił cząstkę chwały Bożej, która została na jego obliczu i Izraelici musieli zakrywać swoje twarze. Apostoł Paweł mówi, my kiedy sięgamy po objawienie Boże, nie musimy zakrywać naszych twarzy. To objawienie jest jak w zwierciadle. Ale pomimo to, mówi, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę. Jak to sprawia kto? Jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Słowo Boże to nie magiczna księga, w której zapisane są zaklęcia i wystarczy powtórzyć to zaklęcie i coś się stanie. W czasach Pana Jezusa byli ludzie, którzy znali tę księgę na wylot. I Pan Jezus mówi, szkoda tylko, że przeoczyliście główny motyw. Szkoda, że przeoczyliście tego, który może dać wam życie i stoi przed wami, a wy nie chcecie przyjść, wydaje wam się, że sama znajomość słowa, treści da wam życie. Życie pochodzi ode mnie. Przyjdźcie do mnie, aby mieć życie. Jeżeli będziemy czytali Słowo Boże w tym roku z otwartymi sercami, jeżeli będziemy czytali Słowo Boże z modlitwą o to, żeby Pan Bóg wypełnił nas swoją treścią, jeżeli odłożymy różne nasze agendy i przyjdziemy z zapytaniem, Panie Boże, co chcesz, żebym zobaczył w tej księdze? Panie Boże, pokaż mi, jak Ty widzisz moje dotychczasowe życie poprzez studium tej księgi. Panie Boże, pokaż mi, gdzie chcesz widzieć mnie w swojej służbie, kiedy będę studiował tę księgę. Panie Boże, pokaż mi, w którym miejscu w Twoim planie są moi bliscy, którzy mnie otaczają i naucz mnie traktować ich tak, jak chcesz, żebym ich traktował. Wierzę, że coś zacznie się dziać w naszym życiu. Jeżeli Słowo Boże jest w stanie przekształcić ludzi, którzy sięgają po nie z zupełną obojętnością, a czasami z intencją walczenia z tym, co tu znajdą. I Duch Święty potrafi do nich znaleźć drogę dojścia. O ileż więcej możemy być otwarci na działanie Ducha Świętego, kiedy przyjdziemy do studium Słowa Bożego właśnie w taki sam sposób. Kiedy powiemy, Panie Boże, będę czytał historię, którą czytałem już wiele razy. Ale być może w tym swoim czytaniu pominąłem coś istotnego, co chcesz, żebym zobaczył. Otwórz moje oczy. Oczyś mój umysł. Pomóż mi odłożyć moje wcześniejsze wyobrażenia, moją agendę. Pomóż mi zobaczyć Ciebie takim, jakim jesteś i pomóż mi zobaczyć siebie takim, jakim jestem w Twoich oczach. Chciałbym zakończyć to studium słowami zapisanymi w Księdze proroka Ezechiela w 37 rozdziale. Jest tam opisana dosyć makabryczna historia. Prorok Boży w widzeniu, pod natchnieniem Ducha Świętego, został przeniesiony do doliny, która była wypełniona kośćmi. Spoczęła na mnie ręka Pana, pisze Ezechiel w 37 rozdziale, wiersz 1, i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy te kości ożyją? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos. Oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej i spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciałem i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i natchnij tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli. I stanęli na nogach, i rzesza była bardzo wielka. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni: Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grodów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej i poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam. Mówi Pan. Te słowa odnoszą się do konkretnej sytuacji w życiu narodu izraelskiego. Ale te słowa mówią nam nie tylko o tym, że Bóg, który jest Stworzycielem, ma moc podnieść umarłych pewnego dnia. Nawet w sytuacji, kiedy nie zostaną kości, kiedy będzie jedynie proch, który Pan Bóg w swojej twórczej mocy jest w stanie odtworzyć, stwarzając na nowo człowieka, który będzie tym samym, ale odnowionym człowiekiem w dniu jego przyjścia. Ale to proroctwo mówi o tym, że Pan Bóg jest w stanie odtworzyć nas wtedy, kiedy tracimy nadzieję. To proroctwo mówi o tym, że tak jak Dawid w jednym z swoich psalmów, mówiąc o utrapieniach jego życia, mówi, że mój duch, moje kości we mnie wysychały i co robiłem? I wołałem do Pana. W moim utrapieniu, kiedy straciłem nadzieję na zmianę czegokolwiek w moim życiu, kiedy nie chciało mi się żyć, wołałem do Pana. To proroctwo Ezechiela mówi, że kiedy głoszone jest Słowo Boże, to coś się zaczyna dziać. Nasza lekcja zwraca uwagę, że pojęcie prorokowania to nie tylko prorokowanie o wydarzeniach przyszłych. Że prorokowanie to przynoszenie poselstwa Pana, nawet kiedy ono dotyczy mojego życia tu i teraz. To przypominanie spraw Bożych. Byli prorocy, którzy praktycznie nic nowego nie napisali w swojej księdze, a odwoływali się jedynie do słów napisanych przez wcześniejszych proroków. Dlaczego byli Bożymi prorokami? Ponieważ głosili poselstwo, które Pan Bóg chciał, aby w tym momencie głosili. I prorok Ezechiel wypowiada poselstwo nadziei, że w naszym życiu, że w naszym zborze, że w naszej rodzinie, jeżeli otworzymy nasze serca na działanie Pana w tym nowym roku, jeżeli poddamy się działaniu Jego Słowa, Czy to wtedy, kiedy będziemy je czytali? Czy to wtedy, kiedy ono jest głoszone przy takiej okazji jak ta, czy przy innych? Duch Święty, Duch Pana jest gotowy wykonać pracę w naszym życiu. Niech Pan Bóg pobłogosławi ten kolejny rok. Niech pobłogosławi wszystkie postanowienia, które mamy w naszych sercach. Nie zniechęcajmy się w czasie, kiedy coś nam nie wyjdzie po drodze. Tydzień temu mówiłem, że badania przeprowadzone nad tymi rezolucjami noworocznymi, nad postanowieniami noworocznymi dowodzą, że ludzie, którzy chcą coś zrobić w życiu, mówią, no fajnie by było, gdybym, nie wiem, zaczął chodzić na spacery codziennie, albo żebym zaczął Pismo Święte czytać codziennie, ale nigdy nie dochodzą do momentu postanowienia, kiedy mówią, od dnia urodzin zaczynam to robić. Od, nie wiem, pierwszego dnia wiosny zaczynam to robić. Od nowego roku zaczynam to robić. Cały czas mają zamiar. Jedynie 4% osób, które mają takie postanowienia bez rezolucji noworocznej, osiąga ten cel. W przypadku osób, które podejmują takie postanowienie, około 60% ponosi fiasko, ale 40% odnosi sukces, dziesięciokrotnie więcej. Nie zniechęcajmy się, kiedy szatan postara się o to, żeby nasz dzień rozpoczął się od złego telefonu, który wprowadzi nas w taką gonitwę, że zatrzymamy się dopiero wieczorem. W takim stanie, że będziemy gotowi jedynie do tego, żeby pójść jak najszybciej spać. Nawet jeżeli coś nie wyjdzie jednego dnia, ponówmy nasze postanowienie spotkania z Panem i z Jego Słowem w kolejnym dniu. Nie poddawajmy się. I wierzę, że jeżeli będziemy to robili z tymi myślami, które wspomnieliśmy, Pan Bóg będzie wykonywał swoją pracę w naszym życiu. A jeżeli zacznie wykonywać ją w moim życiu, to zobaczy to moja żona, zobaczą to moje dzieci. Jeżeli coś zacznie dziać się w mojej rodzinie, to odczuje Kościół. Jeżeli zaczną te same rzeczy dziać się w życiu różnych osób wśród nas, coś szczególnego, coś, co będzie znamionowała moc Boża, będzie zauważalne w naszym gronie. I to są moje życzenia noworoczne dla każdego z nas, dla mnie, abyśmy w tym roku wzrastali z Panem przez Jego Słowo, które nam dał, aby było naszym duchowym pokarmem. Amen.